Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl.
Od jakiegoś czasu rozmawiamy o tym, jakie błędy najczęściej spotykamy w wierszach. Naturalnie po to rozmawiamy, żeby tych błędów unikać. Pokrótce omówiłem już takie zjawiska jak ględzenie, wata słowna, mało oryginalny i ubogi język, wyświechtane sformułowania, a także abstrakcje i uogólnienia. Dzisiaj ciąg dalszy. Pisanie rzeczy oczywistych. Według słownika języka polskiego oczywistość to coś, co nie budzi żadnych wątpliwości. Powszechnie uznawany pewnik. Wielokrotnie mówiliśmy już w tej audycji, że dobry wiersz to taki wiersz, który zaskakuje, który zachwyca świeżym widzeniem rzeczywistości, który stare i dobrze znane afekty i emocje nazywa w nowy sposób. I o to właśnie chodzi. Wyobraźmy sobie wiersz zbudowany na samych pewnikach, gdzie słowa nie dziwią się sobą, ale sobą się nudzą. Wiersz przewidywalny i oczywisty, jak to, że po poniedziałku będzie wtorek, a po wtorku środa, że z nieba pada deszcz, a z ziemi wyrasta trawa. Z pewnością nie chcielibyśmy takich wierszy czytać, bo i po co? Jak poeci walczą z rzeczami oczywistymi i oczywistymi sensami? Poeci szukają sposobu na to, żeby je zasugerować. Tutaj możliwości są wręcz nieograniczone, albo inaczej, ograniczone tylko głębokością i oryginalnością naszej wyobraźni. Sugestywnie naszkicowany obraz opustoszałego pokoju po odejściu bliskiej osoby może głębiej oddać sytuację żałoby czy opuszczenia niż informacja o jej odejściu. Martwe muchy w arcydzielnej mapie pogody Jarosława Iwaszkiewicza dotkliwiej zaświadczają o starości i kruchości naszego tutaj istnienia niż napisanie o tym wprost. W tym kontekście nie od rzeczy będzie przywołanie upowszechnionego przez T.S. Eliota pojęcia obiektywnego korelatu, którego istotą jest wymaganie od poezji, aby nie nazywała wzruszeń, ale ukazywała je poprzez przedmiotowe odpowiedniki. W polskim literaturoznawstwie funkcjonuje pojęcie zbliżone do Eliotowego obiektywnego korelatu. Myślę tutaj o piperowskim postulacie ekwiwalentyzowania uczuć. To jest o stosowaniu w wierszu układu elementów przedstawionych, których rola polega na reprezentowaniu stanu duchowego podmiotu lirycznego. Wiersz, który jest znakomitym przykładem dla naszych dzisiejszych rozważań, to Czułość Cypriana Kamila Norwida. Posłuchajmy. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk, jak szemrzących źródeł prąd. I jako wtór pogrzebny, i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Przejmujący obraz plecionki długiej z włosów blond z nanizanym nań zegarkiem srebrnym, ileż te, jak powiedzieliśmy wcześniej, przedmiotowe odpowiedniki uczuć, mówią o rodzaju mężowskiej żałoby po utracie żony, ile mówią o jego wierności i niezłomnej pamięci. Tak więc przyjmijmy, że z reguły, bo naturalnie nie zawsze, pisanie rzeczy oczywistych zamiast zasugerowania ich poezji nie sprzyja. Za tydzień powiemy sobie o kolejnych błędach poetyckich.
W metaforze.
Miron Białoszewski do N.N. Nagle wycinasz się z pomieszanych form ulicy, z wypukłością nóg, twarzy. Zbliżasz się, pół, mijam cię, pół. Jakże mi szkoda tej zawsze jednej strony niewidzianej. Odchodzisz? pół. Ruch innych kroi cię w coraz drobniejsze kawałki. Nic mi z ciebie nie zostało nagle. Wiersz Białoszewskiego przywodzi na myśl film przedstawiający ruch uliczny w wielkim mieście. Anonimowe postaci, wędrujące jak mrówki ku swoim małym i większym celom. Niektóre z nich wyłamują się z tego porządku, odrywają się od gromady, ustawiają się w poprzek. Bohater wiersza do NN jest w środku tego ruchu, a postać, którą obserwuje, przedstawiona nam w formie inicjałów NN, bynajmniej nie jest dla niego anonimowa. Przeciwnie, bohater wydaje się darzyć ją uczuciem, skoro jego wzrok skupia się właśnie na niej, skoro tak ją mierzy, obcina, taksuje i pożera. Tekst jest więc opisem, relacją z prostej, ulicznej mijanki z kimś bliskim. To jak na Białoszewskiego bardzo zwyczajny wiersz, nielingwistyczny, nie rozbraja operacjami na słowach, jest za to sprawozdawczy, a przy tym obrazowy, malarski, a w swojej malarskości kubistyczny. Popatrzmy, bohaterka tajemnicza NN wyłania się z kłębowiska nachodzących na siebie form, głów, nóg, rąk, tułowi, by po niedługim czasie znów wpaść do tej szatkownicy, która ją pokroi na drobne kawałki. Obraz ten można rzecz jasna odczytywać metaforycznie. Spróbujmy. Pojedynczy człowiek wyłania się na chwilę, a chwilą tą jest jego życie, z magmy, jaką jest ludzkość, z jej historią, pamięcią, kulturą, dążeniami, obsesjami, by zaraz po tym błysku zaistnienia, upostaciowienia się, konkretyzacji, znów zatonąć w magmie, która z kolei da początek innym bytom, innym ludziom. Ale kluczowa dla pełnego zrozumienia tego wiersza jest dla mnie mijanka. Mijanka tych dwojga i związana z tą mijanką połowiczność widzenia. Zbliżasz się? Pół. Mijam cię? Pół. Odchodzisz? Pół. Jak to rozumieć? No wprost, tak jak nam to relacjonuje bohater Białoszewskiego. Najpierw widzę ją, ową NN, en face, jej oczy, piersi, brzuch. A zaraz potem, gdy odwracam się za nią, już tylko tył głowy, łopatki i pośladki. Dwie połówki jednej postaci, które nie chcą zaistnieć jednocześnie. Nawet gdyby bohater zawadiacko zawołał do swojej muzy: hej, obróć się! I tak nie objąłby całości, a tylko jeden widok znikający za kurtyną drugiego. Zbliżasz się? Pół. Mijam cię? Pół. Odchodzisz? Pół. Jest taki moment bliskości, od którego zaczyna się oddalenie. A kochać? Kochać oznacza chyba, wiedząc, że nie zobaczę drugiego człowieka w całości, w pełni, w całej prawdzie o nim, domyślać się go wciąż na nowo. Wierzyć w jego ukrytą stronę. W to, czego tak pragnęliśmy, a co zniknęło nam z oczu.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej mamy nowy wiersz Adriana Ligenzy, poety, który gościł już w naszej audycji. Posłuchajmy.
Adrian Ligenza. Fotografia z ogrodu Eden. Z tym chłopcem, co przystanął w chwil ruczaju, tamtym ja wśród krzewów agrestu i początków znaczeń, łączy mnie nuta drżąca na pamięci z kraju, dźwięk, co wybrzmiał, przycichł. W każdym teraz tkwi inaczej. Ten, co w cieniu altany objął akację, który ma w szczerym uśmiechu rozciągnięte usta, dziś jak ptak wśród ulic, lamp, traci orientację, a jego dusza jasna i lita prawie jest pusta. dębem byłeś, dębem, zaklętym w żołędziu, a wąsem czepnym wyrosłeś z pachwiny liścia. I nutacyjnym ruchem muskam na bezludziu klepsydry trzewia złote, skryte w bańce, bez wyjścia. Ten wiersz jest niewątpliwie silnie ukontekstowiony, bo się odnosi do wiersza Zbigniewa Herberta pod tytułem Fotografia. Pięknego wiersza, w którym Herbert pisze z tym chłopcem nieruchomym jak strzała Eleaty, z tym chłopcem i tak dalej. Nie mam nic wspólnego. Szczerze mówiąc, tak to na ogół jest z coverami, że są dużo gorsze od oryginału. Jeżeli wiersz uzasadnia swoje bycie, swoje znaczenie od tekstu tak genialnego, jak Fotografia Herberta, musi liczyć się z dużym ryzykiem porażki, które ja w tym wierszu widzę. Wiersz ten pełen jest słów patetycznych, inwersji, szyków przestawnych, które mogą się obronić w dzisiejszej poezji wyłącznie jako stylizacja, jeśli nie satyra. Rymy wymuszają tok wiersza. Mam wrażenie, że autor w tym wierszu jest niewolnikiem rymu. Przykro mi, takie są moje odczucia.
Ale już pozwoli, że ja widzę troszeczkę to inaczej. Odbieram ten wiersz jako udane ćwiczenie poetyckie. Jako udane ćwiczenie poetyckie. Dlaczego tak myślę? Na to by wskazywała właśnie forma tego wiersza. Te trzy kwartyny Adriana Ligenzy są, tak mi się przynajmniej wydaje, popisem formy poetyckiej. Starannej. Ta forma stara się być wykwintna, stara się być uważna. I Fotografia z ogrodu Eden, więc z raju dzieciństwa, wymaga takiej staranności, wymaga szczególnej formy. Słyszę w wierszu Adriana Ligenzy nie tylko nawiązanie do wspomnianego przez ciebie wiersza Zbigniewa Herberta, ale też odległą fascynację sonetami Leśmiana. To też jest znakomita szkoła poetycka. Jeśli bym miał jakieś uwagi krytyczne, to dotyczyłyby one dwóch ostatnich wersów. Tam jest lekkie zachwianie rytmiczne, zwłaszcza w ostatnim 14-sylabowym wersie. To można poprawić. Uwaga też na wyrazy z innego słownika, trudne, wprawiające czytelnika w zakłopotanie. Ten ruch nutacyjny, czyli jaki? Czyli ruch szukający. Ruch szukający. Jeżeli ktoś z Państwa hoduje na balkonie fasolę, to wie, że nowe pędy szukają sobie podpórki. I to jest właśnie ten ruch nutacyjny, szukający, ruch wzrostowy. No i pięknie. Ale wiersze to nie krzyżówki. I o tym też proszę pamiętać. Panie Adrianie, nie jest tak źle, jakby wskazywała opinia mojego poprzednika. Uważam to za bardzo ciekawe ćwiczenie poetyckie. I czekamy na kolejne wiersze.
Tak, bardzo erudycyjny wiersz.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Teresa Ferenc, Wiśnio, Wisieneczko. Teresa Ferenc, wybitna współczesna poetka, urodziła się w roku 1934 w Ruszowie koło Zamościa. Od 1975 roku mieszka w Sopocie z mężem, poetą Zbigniewem Jankowskim, którego wiersze też niebawem zagoszczą w naszym albumie poezji. Dzieciństwo przyszła poetka spędziła we wsi Sochy, pięknie położonej, bo otoczonej lasami zwierzynieckimi. 1 czerwca 1943 roku dziesięcioletnia dziewczynka przeżyła pacyfikację wsi, którym to zwrotem określa się bestialskie wymordowanie jej mieszkańców przez Niemców, hitlerowców. Zginęli jej rodzice, rozstrzelana została prawie cała jej rodzina. Po bezmała 40 latach, bo dopiero w 1979 roku tematyka ta powróciła w wierszach z tomu Wypalona Dolina, wyróżnionego nagrodą imienia Stanisława Piętaka, który to tomik w moim przekonaniu należy do ważniejszych powojennych książek poetyckich. Trauma dzieciństwa była jednak obecna i we wcześniejszych zbiorkach wierszy Teresy Ferenc. Najlepszym tego przykładem jest prezentowany dzisiaj liryk zatytułowany Wiśnio, Wisieneczko z tomu Godność natury z 1973 roku. Zwraca uwagę na gromadzenie ciemnych obrazów, powodujące narastanie klimatu nieuchronnej katastrofy, grozy, aż do wręcz apokaliptycznego krajobrazu. Cytuję, rzeki czerwone niepokojąco w powietrzu płyną, a w rzekach ciemno słońce stracone. Motyw rozstrzelanej wiśni, cytuję, rozstrzelali mi ją wiśnie, wisieneczkę. Drzewka przecież delikatnego, o zwykle cienkim pniu, każe przywołać sen, jaki miała 10-letnia Tereska tamtej nocy, nad ranem, przed pacyfikacją. Śniła wtedy, bo poetka sen ten zapamiętała na całe życie, i widzę siebie, jak stoję całkiem sama, oparta o takie cieniutkie drzewo. Czy była to ta rozstrzelana wisienka, która po latach weszła do wiersza? Tego nie wiemy, ale tak być mogło, bo to rozstrzelane drzewko na swój roślinny sposób wędruje z autorką przez całe jej życie. Albo wędruje, albo jest drzewkiem, które trzeba nieść ze sobą dokądkolwiek się idzie. Jest krzyżem. To w którą stronę z tobą, wisienko? Zapytuje podmiot mówiący wiersza, który dzisiaj państwo usłyszycie. To w którą stronę? Czyta Jarosław Tyrański.
Teresa Ferenc. Wiśnio, wisieneczko. Wiśnio, wisieneczko, po drodze toczysz mi się, czerwono ścieląc. Słońce ścięte siekierą we krwi topisz. A kiedy chcę je wyjąć, ręce mi się mienią. Z furtki prosto pod ścianę rozstrzelali mi ją wiśnie, wisieneczkę. Rzeki czerwone, korony ścięte do nieba idą. Rzeki czerwone niepokojąco w powietrzu płyną. Przeprawiają się na drugi brzeg. A w rzekach ciemno, słońce stracone. To w którą stronę z tobą, wisienko?
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.